Habemus papam.
Polak został papieżem!
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Dominum carolum, sancte romane ecclesie cardinalem voitiva.
16. Dzień Papieski. Jan Paweł II. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Po raz 16 w całej Polsce i w polskich parafiach za granicą obchodzimy Dzień Papieski. Tak jak w poprzednich latach przy kościołach i na ulicach odbywa się zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizatora Dnia Papieskiego. Obchodzony jest zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Koncentruje się na czterech wymiarach – intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym, mówi ksiądz Jan Drob, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Bardzo istotne jest to, że Dzień Papieski wskazuje ciągle na nauczanie Jana Pawła II. Gdyby Dzień Papieski nie zaistniał za życia Jana Pawła II, nie rozpoczęlibyśmy przygotowań i obchodów Dnia Papieskiego, dzisiaj media prawdopodobnie ograniczyłyby się do pokazywania Jana Pawła II z okazji śmierci, z okazji, ja wiem, może kanonizacji. I co byłoby najczęściej? Nie nauczanie, ale kremówki.
Hasło 16 Dnia Papieskiego to słowa Jan Paweł II, bądźcie świadkami miłosierdzia. Święty Jan Paweł II był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia. Ustanowił specjalne święto, obchodzone w Kościele Katolickim w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ogłosił je 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia. Z mistycznych doświadczeń Faustyny zrodził się kult obrazu Jezusa Miłosiernego. Koronka do Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosierdzia, 15, kiedy Chrystus skonał na krzyżu, nabożeństwo i niedziela Bożego Miłosierdzia, święto. W 2002 roku podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II w łagiewnickim sanktuarium zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Nawiązując do napisu Jezu, ufam Tobie, który znajduje się na obrazie Jezusa Miłosiernego, namalowanego zgodnie z wizją siostry Faustyny, papież podkreślił, że to wyznanie jest szczególnie potrzebne współczesnemu człowiekowi, któremu zagrażają różne przejawy zła.
Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy.
W 2002 roku Jan Paweł II konsekrował Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Znajdują się tam relikwie siostry Faustyny, której to objawiał się Jezus Miłosierny. Siostra Faustyna zmarła 5 października w 1938 roku w łagiewnickim klasztorze. W środę, w dniu jej liturgicznego wspomnienia, Franciszek zwrócił się do pielgrzymów z Polski.
Mówiąc o świętej Faustynie, Franciszek stwierdził: przypomniała ona światu, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a Jego miłość jest potężniejsza od śmierci, grzechu i wszelkiego zła. Niech orędzie Jezusa Miłosiernego przez nią przekazane owocuje w waszym życiu pogłębieniem więzi z Bogiem i czynami miłosierdzia. Zawierzając Bogu w modlitwie samych siebie i trudne sprawy świata, powtarzajmy często: Jezu, ufam Tobie, zakończył papież. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Znany obecnie na całym świecie wizerunek Jezusa Miłosiernego powstał dzięki staraniom księdza Sopoćki w 1934 roku w Wilnie. Przedstawia Chrystusa ubranego w białą szatę, z której na wysokości serca wychodzą dwa promienie, jasny i czerwony. Na dole jest umieszczony napis: Jezu, ufam Tobie. W 1980 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę Dives in Misericordia, Bogaty w miłosierdzie. Dokument poświęcony jest problematyce miłosierdzia Bożego i jego znaczenia w moralności chrześcijańskiej.
Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała w 2000 roku dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II przez szerzenie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Co roku fundacja informuje, ile datków udało się zebrać w Dniu Papieskim. W październiku 2015 zebrano 8 257 000 zł.
Ksiądz Maciej Musiał, wikariusz parafii katedralnej w Bydgoszczy. Jestem koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji bydgoskiej. Z jednej strony odpowiedzialnym za 40 stypendystów, którzy pochodzą i mieszkają na terenie diecezji bydgoskiej. I z drugiej strony odpowiedzialny za wspólnotę studentów, stypendystów z różnych stron Polski studiujących w Bydgoszczy. To stypendium przyznawane jest młodym, uczącym się ludziom, począwszy od gimnazjum, przez liceum, aż do skończenia studiów. Po pierwsze, to musi być człowiek wiary, dlatego wymagamy opinii pozytywnej od księdza proboszcza, od katechety ze szkoły i od wychowawcy ze szkoły. Po drugie, to musi być człowiek, który osiąga wysokie wyniki w nauce. W gimnazjum musi mieć świadectwo z paskiem wyróżniające się. I potem w szkole średniej, średnią bodajże powyżej 4,5. Do tego musi mieć inne osiągnięcia, czy w jakiejś szczególnej dziedzinie, czy sportu, czy nauki, udokumentowane dyplomami, udziałami w jakichś olimpiadach, w konkursach. Musi pochodzić z małej miejscowości, takie jest założenie fundacji, że wspieramy młodzież, dzieci, które pochodzą z małych miejscowości, gdzie trudniej jest, tak się wydaje, uczyć się. I w końcu jest ten element zarobkowy też. Fundacja co roku wyznacza tą górną granicę zarobków na konkretnego członka rodziny, od której przyznaje się stypendium.
Reforma 500+, czy ona coś zaburza w tym regulaminie?
Reforma 500+, w taki sposób jest fundacji załatwiana, że nie wliczamy jej do dochodów rodziny i też nie wliczamy jakichś dopłat unijnych. Tymi sprawami zajmuje się fundacja, natomiast wiem na pewno, że ani 500+, ani dopłaty unijne nie wchodzą do tego dochodu. W diecezji bydgoskiej mamy w tym roku 40 stypendystów. Liczba jest mniejsza niż w zeszłym roku, ale to jest taki trend ogólnopolski. Fundacja bowiem musi mądrze rozporządzać swoimi pieniędzmi, a że wzrasta nam liczba studentów w fundacji, którzy otrzymują wyższe stypendium niż gimnazjaliści i licealiści, dlatego fundacja w tym roku trochę przystopowała, żeby tych studentów wypuścić. Dlatego mamy 40 stypendystów w diecezji bydgoskiej, z czego na dzień dzisiejszy jest 3 gimnazjalistów, 17 uczniów szkół średnich i około 20 studentów. Trudno jeszcze mi powiedzieć dokładnie te liczby, ponieważ jesteśmy w trakcie przedłużania stypendium na kolejny rok szkolny, bowiem jest tak, że stypendium jest przyznawane na konkretny rok szkolny czy akademicki. Po skończeniu tego roku stypendysta musi na nowo zebrać wszystkie wymagane dokumenty, spełnić wszystkie warunki i może otrzymać przedłużenie na kolejny rok szkolny. Więc trwa teraz ta procedura, kiedy stypendia będą przedłużone na kolejny rok szkolny i akademicki, będziemy wiedzieli, ile możemy przyjąć kolejnych nowych stypendystów.
Od czego zależy, ile stypendiów przyznaje się na daną konkretną diecezję? Czy od tej ilości zbiórek na danym terenie, ilości mieszkańców? Od czego?
Od ilości zbiórek na pewno nie zależy, ponieważ jest tak, że stypendyści naszej diecezji otrzymują więcej pieniędzy w skali rocznej niż zbierzemy w czasie Dnia Papieskiego w diecezji. W czasie Dnia Papieskiego zbierzemy w diecezji, czyli w zbiórkach przykościelnych i w zbiórce publicznej, którą prowadzimy w Bydgoszczy, około 110 tysięcy złotych. Natomiast nasi stypendyści w ciągu roku, przynajmniej tak było w zeszłym roku, otrzymali 150 tysięcy złotych do ręki jako stypendia z fundacji. No więc dostajemy więcej niż zbierzemy. Oczywiście Wynika to z tego, że ta zbiórka wygląda różnie w różnych częściach Polski i przydział stypendiów jest różny, bo na przykład taka Warszawa ma mniej stypendystów, ale zbierze o wiele, wiele więcej pieniędzy w mieście, Warszawie, Warszawa, Kraków, Wrocław, te duże miasta, które zbierają po kilkaset tysięcy złotych w dniu papieskim na stypendia, a nie mają tylu stypendystów, ponieważ nie mają tyle małych miejscowości, co my.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia postanowiła pomagać także młodzieży polonijnej, wesprzeć finansowo studia podyplomowe. Na razie program realizowany jest w Brazylii i w Argentynie. Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Stypendia przeznaczone są dla osób z polskimi korzeniami, które mają wysoką średnią ocen i pomagają innym charytatywnie. Sueli Gapsk pochodzi z Brazylii. W Polsce dostała się na studia zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury. O ludziach, których poznała w fundacji, mówi, że to jej rodzina.
Wysłałam wniosek, żeby może się udało. Myślałam, no super, taka okazja, mam korzenie polskie, po co nie? To jest super, naprawdę, bo jestem teraz najwięcej zakochana w Polsce. To znalazłam tutaj rodziny w Polsce. No to się czuję jak w domu. Poznałam inne ludzi, inny klimat, inny zwyczaj. Które słyszałam, nawet podobne, które trzymają w Brazylii. I to największe mnie się zbliża do Polski.
Do polskich korzeni na całym świecie przyznaje się 20 milionów osób. Informacje o warunkach przydzielania stypendiów i zgłoszeniach na stronie internetowej fundacji www.dzieło.pl.
Z tymi zgłoszeniami muszę przyznać, że zawsze jest problem. Wprawdzie mamy tylu kandydatów, że możemy przedłużać te stypendia, czy udzielać na kolejny rok szkolny, ale kiedy rozmawiam na przykład z księżmi koordynatorami z południa Polski, to oni tam muszą powoływać specjalne komisje przykurialne, żeby spośród na przykład 200 nadesłanych wniosków wybrać 10 kandydatów. U nas takiego problemu nie ma, bo tych wniosków nie jest tak dużo. Na dzień dzisiejszy mamy 5 wniosków o stypendia. Jest to niewiele osób zgłoszonych. W gimnazjum i w szkole średniej uczeń otrzymuje 310 zł miesięcznie. Jest podział na stypendium socjalne i naukowe. Ta kwota 310 zł jest 150 na socjalne i 160 na naukowe. To jest ważne, ponieważ po skończonym roku szkolnym stypendysta musi rozliczyć się z tych pieniędzy fundacji, czyli musi przedstawić rachunki, faktury na te rzeczy, które zakupił, na co wykorzystał te pieniądze. Inaczej się wykorzystuje stypendium socjalne, inaczej naukowe. Ale jest to kwota 310 zł. Natomiast jak już kandydat idzie na studia, to stypendium wynosi około 500 zł. W zależności od tego, gdzie studiuje stypendysta, no wiemy, że w Warszawie jest to utrzymanie jest droższe, więc oni otrzymują troszkę więcej pieniędzy, ale zaczyna się to chyba od 460-480 zł na miesiąc.
1000-1200 zł. Tyle minimum trzeba wydać na utrzymanie studenta w Polsce. Z opublikowanego ostatnio raportu Związku Banków Polskich wynika, że w zależności od miasta, uczelni prywatnej czy państwowej, transportu lokalnego, koszty te mogą być znacząco wyższe. Istotną pozycję w budżecie studenta stanowią wydatki na mieszkanie, najwięcej te na samodzielne lokum, mówi Przemysław Barbrich ze związku.
Wielu studentów wpada więc na pomysł, żeby wynajmować większe mieszkanie i wtedy za takie mieszkanie trzeba zapłacić do 500 do 800 zł za miejsce w takim mieszkaniu. No ale są też akademiki. Różnie kosztują na różnych uczelniach od mniej więcej 300-350 zł, ale zdarzają się też miejsca w akademikach, które kosztują nawet 730 zł miesięcznie.
Lepszą sytuację mają ci studenci, którzy uczą się na studiach dziennych i w mieście, z którego pochodzą. Wielu nie musi wydawać pieniędzy na mieszkanie i czesne. Z informacji zebranych przez Związek Banków Polskich wynika, że w tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 1 400 000 osób, czyli około 65 tysięcy mniej niż w roku poprzednim.
To było 10 lat temu i to moja mama przeczytała gdzieś jakiś nagłówek w gazecie, bardzo mały zresztą, i od sznurka do kłębka doszła do tego, jak co po kolei powinno się zrobić, żeby w tej fundacji się znaleźć, bo od zawsze uczyłam się bardzo dobrze, zawsze osiągałam wysokie noty konkursowe też, dlatego mama próbowała właśnie w każdej stronie szukać, gdzie mnie tutaj można pochwalić się, jak wykorzystać mój potencjał. Agnieszka Ratajczak ze Złotowa koło Barcina, powiat żniński. Obecnie studiuje biotechnologię i drugi kierunek technologia żywności i żywienie człowieka. Stypendystką jestem od lat 10. Jestem z tego bardzo dumna. Ja jestem troszeczkę tak multi, ponieważ wcześniej byłam w liceum teatralnym i bardzo mocno byłam ukierunkowana, że chcę w teatrze, jako aktorka, zawsze na scenie, aczkolwiek moje warunki fizyczne mi tego nie umożliwiły. Stąd też studia wybrałam biotechnologię. Jestem prawie magistrem biotechnologii.
Ja mieszkam w Sicienku i w diecezji bydgoskiej. Zaczęło się to 8 lat temu, moja przygoda z fundacją, kiedy w szkole pani katechetka zauważyła mnie, żeby mi pomóc. Poprzez to, że brałam udział w licznych konkursach, angażowałam się w różne akcje w szkole, po prostu zaproponowała mi, przedstawiła mi właśnie fundację, pomogła mi złożyć komplet dokumentów. No i przez 8 lat jestem w fundacji bez przerwy. Teraz studiuję na trzecim roku studiów licencjackich na administracji. Natalia Lipińska i Ewa Ciołak. Pochodzę ze Sławska, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studiuję architekturę wnętrz na czwartym roku i jestem stypendystką od 7 lat. Każdy z nas angażuje się wolontariacko w fundacjach, w domach dziecka i kreatywnie, że tak powiem. No i średnia przede wszystkim. W gimnazjum wynosiła 4,7, w liceum 4,5, natomiast na studiach 4,0, od której przyznawane jest stypendium.
Na studiach jest o tyle wygodniej, można powiedzieć, że nie musimy rozliczać się z danych nam pieniędzy. Przeznaczamy je według własnego uznania i to w moim przypadku głównie jest na mieszkanie, na czynsz, plus takie podstawowe rzeczy jak wyżywienie na przykład.
A ile otrzymujesz pieniędzy co miesiąc?
480 zł.
Myślę, że fundacja zdobyła już do nas zaufanie poprzez to, że rozliczaliśmy się przez poprzednie lata, bo trzeba zaznaczyć, że studenci nie mogą się ubiegać o stypendium. To stypendium może być kontynuowane na studiach, natomiast wnioski można składać po raz pierwszy do momentu ukończenia liceum. Dlatego studenci mają na tyle przywilej, że zdobyli już zaufanie fundacji, rozliczali się przez wiele lat z każdej złotówki i wiedzą, że poprzez nasze działania wieloletnie, nasze wartości, jakie wykazujemy każdego dnia, nie będziemy przeznaczać pieniędzy niepotrzebnie, nie będziemy ich trwonić na złe rzeczy. Jesteśmy studentami, studiujemy dziennie, stacjonarnie, więc wydajemy to na przykład na jedzenie, odciążamy w znacznej części rodziców, ponieważ możemy opłacić czynsz czy dojazd na uczelnię i dzięki temu możemy być samodzielni.
Dziewczęta dominują w diecezji bydgoskiej, te, które otrzymały stypendia. Taki nasz urok.
No tak to jest. I od czasu, kiedy zostałem koordynatorem fundacji w diecezji, próbuję przełamać trochę ten babiniec, chociaż nie jest to takie łatwe. No, w tym roku jest jakaś nadzieja, bo zgłosiło się 4 chłopaków, 1 dziewczyna, ale rzeczywiście jest babiniec, są same dziewczęta. Nie wiem, z czego to wynika. Chłopacy może mają jakiś kryzys nauki w gimnazjum albo w szkole średniej i nie są tacy wytrwali jak dziewczęta.
Wnioski złożone. Ten termin upłynął 30 września. Jeśli się obudziłam po czasie, to mogę zapukać do waszych drzwi, czy już niestety w tym roku odejdę z kwitkiem?
Można zapukać do naszych drzwi, tym bardziej, że jakby drugi nabór w tym roku, czy uzupełniający nabór w tym roku, którego my oficjalnie nie ogłaszamy, bo czasami jest, czasami go nie ma, czasami jest potrzeba, czasami się zwolni jakieś miejsce, jest po pierwszym semestrze. Wtedy też jest taka możliwość, że możemy złożyć wniosek, czy ewentualnie jakoś się postarać. Jak ktoś się będzie kontaktował ze mną, to na pewno dostanie informacje i poradę, w jaki sposób, czy jest to możliwe, czy nie, jak i co ma czynić dalej.
Stypendium przyznawane jest do czerwca, od momentu jego przyznania.
Tak. Od 1 września czy od 1 października do 30 czerwca. Czasami są jakieś wyjątki, ale dlatego, że fundacja jest bardzo też elastyczna, jeżeli chodzi o stypendia. Z jednej strony oczywiście pilnuje tych warunków i terminów, ale jeżeli widzi, że ktoś jest już jakiś czas w fundacji i gdzieś mu się tam noga powinęła na przykład i ten semestr jakoś zawalił, czy w szkole, czy na studiach, to nie jest tak, że zaraz go fundacja przekreśla i wyrzuca z programu stypendialnego. Ona daje mu szansę, mówi: chłopie, popraw to i to, zobaczymy, warunkowo masz stypendium przyznane na pół roku, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast też no, musimy uważać i uważamy często na to, żeby to było jednak dobre średnie. To jest takie minimum, chcemy wyżej, chcemy bardziej, chcemy, żeby nasi stypendyści byli rzeczywiście zdolni i żeby pokazywali, że warto się uczyć i trzeba się uczyć i można osiągać coraz lepsze oceny i średnie.
Justyna Beczyńska, pochodzę z Złotej obok Koła, studiuję filologię rosyjską na pierwszym roku studiów magisterskich, również na pierwszym roku studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego. W fundacji jestem od lat 4.
Jeśli mówimy wielodzietna rodzina, to myślimy o 5, 6, 7 osobach. Justyno, a jak jest w twojej rodzinie?
Nas jest 10, ja jestem najmłodsza, mam 5 sióstr i 4 braci. Tak naprawdę to rodzeństwo mnie wychowywało, dawało mi motywację do życia. Wszyscy z nich są po studiach, więc ja patrząc na nich starałam się dorównywać im w różnych kwestiach. No przede wszystkim w tej kwestii nauki. Kiedy widziałam, że moja siostra przynosi świadectwo z czerwonym paskiem, no to nie mogło być inaczej, żebym ja tego świadectwa nie miała. Pamiętam dzień, kiedy wszyscy wróciliśmy z zakończenia roku i w szóstkę rozłożyliśmy swoje świadectwa z czerwonym paskiem. I pamiętam płacz mojego brata z tego względu, że on jako jedyny miał 4 z matematyki na świadectwie. Nikt go nie szykanował z tego względu, że on miał tą 4, ale to było dla niego takie upokarzające, że wszyscy tak dobrze się uczą, no a on jednak zrobił coś nie tak. I to zawsze było dla nas taką motywacją. My motywowaliśmy jedni drugich. Ciekawe jest też to, że o stypendium dowiedziała się moja siostra i mówi: tak, Justyna, to jest dla ciebie, ale sama musisz zawalczyć o swoją przyszłość, więc sama znajdź wszystkie dokumenty. Jeśli dasz radę, to dasz. Jeśli nie, no to mówi się trudno. No i właśnie też w taki sposób, że sama skompletowałam dokumenty, dostałam stypendium i jestem teraz stypendystką Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowi czy materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstw, aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Jan Paweł II nie żyje już od 11 lat, ale ja pamiętam moment, kiedy on odchodził. W każdym domu było smutno, w każdym domu była modlitwa. Ja widzę go w swoim życiu każdego dnia, widzę go w swojej rodzinie. Każdego dnia staramy się, by jego nauczanie było obecne. Moje rodzeństwo uczy swoich dzieci, kim był Jan Paweł II. Wydaje mi się, że tak jak jest hasło tegoroczne, bądźmy świadkami miłosierdzia, że dzięki Janowi Pawłowi II mamy to miłosierdzie każdego dnia pokazywać, spełniać, tak jak my stypendyści mamy wolontariat, pomagamy innym ludziom. I Jan Paweł II jest takim wyznacznikiem. On był papieżem wszystkich, papieżem tych ubogich, papieżem średniej klasy, papieżem wysokiej klasy. Teraz już nikt tego tak nie dzieli, ale on był dla wszystkich i tak samo my, stypendyści, my jako ludzie, mamy być dla wszystkich.
Żegnając się z Polską, pragnę was wszystkich, drodzy rodacy, serdecznie pozdrowić. Tak wielu mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło się ze mną spotkać. Nie wszystkim było to dane. Może za następnym razem. Polskim rodzinom życzę, ażeby w modlitwie znajdowały światło i moc do wypełniania swoich zadań, szerząc w swoich środowiskach przesłanie miłości i miłosierdzia. Niech Bóg, który jest źródłem życia, błogosławi wam każdego dnia. Wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: Jezu, ufam Tobie. Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym pokoleniom w nowym tysiącleciu. Bóg, bogaty w miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi.
Cały ten obecny rok był rokiem miłosierdzia, w którym każdy z nas wierzący jakby miał, powiedzmy, taką wewnętrzną misję, żeby czynić to miłosierdzie, żeby szukać potrzebujących i móc swoją cegiełkę w naprawianie tego świata włożyć. Oczywiście Jan Paweł II to papież miłosierdzia. Dodatkowo Światowe Dni Młodzieży w tym roku, w wakacje przeżywaliśmy i myślę, że po prostu jest to nasza taka misja, nie tylko na ten rok, ale na kolejne lata, szukać właśnie ludzi potrzebujących, każdego dnia chcieć pomóc.
Przede wszystkim nie być obojętnym na krzywdę ludzką, na płacz, żeby starać się zawsze pomóc wtedy, kiedy możemy, kiedy jesteśmy w stanie, albo nawet kiedy nam się nie chce, żeby dać to swoje serce, ofiarować komuś.
Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień.
Ja myślę, że warto powalczyć o stypendium dzieła nowego tysiąclecia, bo nosić status stypendysty jest to ogromne wyróżnienie. Wszyscy myślą, że stypendium to tylko pieniądze. To jest o wiele więcej. To jest cały program stypendialny. Zaczynamy od obozów, na których poznajemy masę ciekawych ludzi. Mamy kontakty w całej Polsce. Jak mówi nasz ksiądz Jan, jak jedziesz do stypendysty, to jest hotel pięciogwiazdkowy. Kiedy znajduję się w Poznaniu, dzwonię do znajomych z Poznania. Kiedy jestem w Warszawie, tam też mam znajomych. Jesteśmy ludźmi, którzy są wykształceni, którzy jednak reprezentują z sobą bardzo wiele. W przyszłości te znajomości nam bardzo się przydają, ale fundacja też kształci nas w sposób duchowy. Bardzo często pomaga przeprowadzić nas jako młodych ludzi przez najtrudniejszy okres w życiu. Kiedy jesteśmy w gimnazjum i przychodzą nam głupie pomysły do głowy, to fundacja pokazuje nam, jakie priorytety w życiu są najważniejsze i pozwala nam samemu wybrać, co jest dobre, a co złe.
Jeśli chodzi o dzisiejszą zbiórkę, od której godziny będziecie kwestować i gdzie?
Od godziny 8 będzie można nas spotkać na targowiskach bydgoskich do godziny 12. O godzinie 13 udajemy się wszyscy na uroczystą mszę do parafii świętej Królowej Jadwigi, właśnie na uroczystą mszę z księdzem biskupem Janem Trawą. Natomiast po tym uroczystym pochodzie idziemy wszyscy na Karoliadę. Tam będzie nasze stanowisko, gdzie będziemy szereg atrakcji organizować dla uczestników Karoliady, a także będziemy chodzić i zbierać fundusze na nasze stypendia.
Tradycją się stało, że spotykamy się na Karoliadzie, na Łuczniczce. W tym roku będzie jeszcze po mszy świętej specjalne nabożeństwo z racji Roku Miłosierdzia, zakończonych Światowych Dni Młodzieży i potem tradycyjnie przejście na Łuczniczkę, tam poczęstunek, wiele różnych atrakcji i ostatecznie koncert zespołu, trzecia godzina dnia. My jako wspólnota stypendystów, studentów fundacji, którzy mieszkają w Bydgoszczy i studiują w Bydgoszczy, prowadzimy co roku zbiórkę publiczną i naszych stypendystów będzie można zobaczyć w całym mieście.
W Toruniu od 10 do 17 na rynku staromiejskim pojawi się miasteczko rodzinne. Będą też stypendyści, którzy w diecezji toruńskiej kwestują od tygodnia. Obecnie jest ich 35, 23 studentów, pozostali to gimnazjaliści i licealista. W diecezji toruńskiej wciąż przyjmowane są wnioski. Ubiegający się o stypendia znajdą szczegóły na stronie Caritas diecezji www.toruncaritas.pl. Mówi dyrektor Caritas Toruńskiej i koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Daniel Adamowicz.
Od szeregu lat realizujemy Dzień Papieski w takiej oto formie, że już w niedzielę poprzedzającą studenci, stypendyści w żółtych koszulkach już funkcjonują w przestrzeni, czyli bywają w różnych parafiach, w Toruniu, w Grudziądzu, prezentują fundację, prezentują Dzień Papieski, treść, żeby być świadkami miłosierdzia, teraz o tym mówimy. To jest po pierwsze, tradycyjnie pod Kopernikiem na Starym Rynku w Toruniu angażujemy szkoły papieskie i tutaj gimnazjum nr 3 w Toruniu, nasz Wielki Wigury, jest to szkoła imieniem świętego Jana Pawła II. Od lat mamy taki happening, który gromadzi zawsze i skupia uwagę wszystkich, którzy się znajdują w tej części miasta w danym momencie. I przekaz oczywiście zawsze związany jest z tematyką Dnia Papieskiego. No i oczywiście samo święto Dnia Papieskiego. Jesteśmy na ile jest możliwe w parafiach, a centralnie, tradycyjnie również w kościele Świętego Ducha prowadzonym przez księży jezuitów, gdzie też jest duszpasterstwo akademickie, bardzo dynamiczne. Sprawujemy w samo południe liturgię mszy świętej, a potem w uroczystym pochodzie, gdzie są różne reprezentacje różnych środowisk, a przede wszystkim świętuje młodość, podążamy do pomnika świętego Jana Pawła II na Placu Rapackiego i tam w obecności również przedstawicieli samorządów województwa i miasta Torunia i z licznym udziałem młodych ludzi, mieszkańców składamy kwiaty. Tam jest taki program, który przygotowują właśnie już studenci. Myślę, że każda pomoc, każda inwestycja państwa skierowana do młodych, ale także ruchu społecznego, obywatelskiego, fundacji jest nieprzecenialna i nie wolno nam po prostu odpowiedzialnie patrząc na rzeczywistość przechodzić obojętnie, a na miarę możliwości powinniśmy się do tych propozycji i zachęt odnieść.
W każdym czasie potrzeba tego świadectwa ludzi żyjących. Będę ośmiu błogosławić. Potrzeba go także dzisiaj. Pamiętajcie, że Chrystus nieustannie otacza was swą miłosierną miłością. Niech ta świadomość napełnia was spokojem i prowadzi po trudnych ksieżkach codzienności.
Ksiądz Jacek Kędzierski, koordynator Dnia Papieskiego w diecezji włocławskiej i przewodniczący Komisji Stypendialnej Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Toruńska, Bydgoska i Włocławska to najważniejsze diecezje na Pomorzu i Kujawach. Proszę księdza, ilu macie stypendystów na swoim terenie w diecezji włocławskiej?
Przez te 16 lat około 500 stypendystów korzystało z tej pomocy. Natomiast na dzień dzisiejszy jest ich niespełna 40, z czego większość z nich, bo ponad 30, są to stypendyści, którzy już studiują, którzy znajdują się w różnych ośrodkach akademickich. Natomiast na terenie obecnie diecezji włocławskiej są pozostali stypendyści, jeden gimnazjalista i kilkoro licealistów.
Czy na ten rok zamknęliście już pulę przyznawania stypendiów? Czy można się jeszcze do was zgłaszać no i walczyć o stypendia?
Jest otwarta możliwość ubiegania się o przyznanie tego stypendium. Trzeba spełnić określone warunki, które są zawarte w regulaminie. Można składać te wnioski, kierując je na adres najlepiej diecezji włocławskiej, kurii diecezjalnej we Włocławku na wydział albo duszpasterstwa, albo katechetyczne i odpowiednia komisja rozpatrzy te wnioski. To wszystko jest uzależnione od środków, jakie będziemy posiadali, dlatego że najpierw pragniemy zabezpieczyć kontynuację tych stypendiów, które już są przyznane, a później w zależności jaka będzie ofiarność, jakie będą możliwości fundacji finansowe, wtedy można ubiegać się i mogą być przyznawane kolejne stypendia. Oczywiście są takie sytuacje czy poszczególne przypadki uczniów, gdzie nakład na rozwijanie swoich pasji i zdolności jest większy niż u pozostałych. Mam tu na myśli choćby uczniów czy stypendystów korzystających z artystycznych szkoleń czy zakup czasem drogich instrumentów muzycznych. Fundacja w jakiejś części też partycypuje w tych kosztach. Uczeń powinien zamieszkiwać na terenie miejscowości mniejszej niż 10 tysięcy mieszkańców. W znacznie trudniejszej sytuacji są uczniowie dużych miast, takich jak Włocławek, Bydgoszcz, Toruń. Tutaj od strony formalnej ci uczniowie nie mogą się ubiegać o to stypendium. Drugie kryterium, równie bardzo ważne, no to jest ono adresowane do osób wybitnie uzdolnionych. Więc obok dobrych wyników na świadectwie bardzo ważne jest też pewne ukierunkowanie ucznia, który chce poszerzać swoją wiedzę, zdolności, rozwijać swoje umiejętności. One powinny być ponadprzeciętne. Samo dobre świadectwo jest troszkę za mało.
Ważne są te zbiórki, czyli ilość zebranych pieniędzy w Dniu Papieskim, więc gdzie wasi stypendyści będą zbierać fundusze?
Tak jak w całej Polsce, ofiary są zbierane zwykle przy kościołach. Tam można znaleźć osoby, które z odpowiednim logo i puszką stoją, proszą o pomoc. we Włocławku nie ma tej publicznej kwestii, ale tak jak w poprzednich latach swoje punkty takie kulminacyjne, bardzo ważne w kościołach będą, tak jak w całej Polsce, organizowane akademie, apele, koncerty, ale w ramach parafii, aby on miał nie tylko ten wymiar kwestii, ale przede wszystkim był pochyleniem się nad nauczaniem świętego Jana Pawła II, nad modlitwą, uświadomieniem sobie tej wrażliwości, która płynie bycia darczyńcą dla innych. W roku miłosierdzia wydaje się, że ten aspekt zostanie bardzo mocno uwypuklony.
Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dzień Papieski obchodzony jest w duchu Światowych Dni Młodzieży, które również nawiązywały do trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia. Za tydzień minie 38. rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Dzień wcześniej, w sobotę 15 października na Jasnej Górze, zaplanowano modlitwę w intencji przebłagania za grzechy narodowe, między innymi aborcję, pijaństwo i zawiść. W ramach modlitwy, nazwanej Wielką Pokutą, odbędą się dwie konferencje o życiu duchowym, świadectwa i msza święta, którą sprawować będzie przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.
W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięży.
Po raz 24 startuje dzisiaj bieg szlakiem męczeńskiej drogi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku obok sztafety po raz pierwszy pojawił się maraton. Kto czuje się na siłach, może przebiec ponad 40 km, inni 10 albo 2.
Ksiądz Maciej Tyckun, moderator diecezjalny ruchu Światło Życie, diecezy bydgoskiej.
Marek Piątkowski, Fundacja Światło Życie, koordynator biegu księdza Jerzego Popiełuszki. Pomysłodawcą biegu był Eugeniusz Połtyn, prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Orzeł. Pierwszy bieg się odbył w 1992 roku ze względów technicznych, ponieważ jednak były pewne utrudnienia, była różna biurokracja i w 1992 pierwsza sztafeta wystartowała z polskich braci męczenników i biegła do Wocławka. Zasadniczo na Tamie, tam gdzie ksiądz Jerzy zakończył swoje życie.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony kapłan, zginął w 1984 roku. Encyklopedie podają 19 października, ale tutaj wiemy, że to nie jest ta data. Historycy wciąż toczą spór. A dlaczego ten 9 października?
Postać świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego są ze sobą złączone. No musimy jakoś wpisać się w różne biegi, półmaratony i dlatego też musimy jakoś dopasować nasz kalendarz i także bieg Popiełuszki, a w tym roku także pierwszy maraton do innych imprez sportowych i kulturalnych i dlatego ten 9 października.
Co do mnie, nigdy do nikogo nie miałem i nie mam nienawiści, tak samo i do komunizmu. Może jedynie litość dla tych, którzy bezkrytycznie służą ideologii, która już w swoich założeniach ma na celu walkę z Bogiem, a w praktyce i z godnością człowieka.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, zresztą tak jak w czasie swojego ostatniego różańca tutaj w Bydgoszczy, w Kościele Polskich Braci Męczenników, ciągle mówił, żeby nie dać się temu złu zwyciężyć, żeby nigdy nie było chęci odwetu, zemsty, nienawiści. On miał w sobie coś, co my w tym roku już bardzo odważnie nazywamy miłosierdziem, prawda? Aczkolwiek nie takim miłosierdziem, które jest pobłażliwe, tylko takim miłosierdziem, które się nie godzi, który staje w obronie prawdy. I tego uczy. I to jest bardzo dobry też patron, żeby w tym dniu wybrzmiał.
Ruch Światło Życie jest organizatorem całego biegu, oczywiście wspólnie z NSZZ Solidarność, bo Solidarność jest też organizatorem tego biegu, ponieważ ksiądz Jacek Popiełuszko też jest patronem Solidarności. Ale główny ciężar jednak finansowy i organizacyjny spoczywa na Fundacji Światło Życie.
My od niedawna dołączyliśmy do grona organizatorów. Poprosiliśmy Solidarność o to, żeby nas dopuściła do tego, byśmy mogli. To jest dla nas wielki zaszczyt, że możemy włączyć się w tradycję tego biegu sztafetowego.
Sztafeta jak to sztafeta, czyli przekazujemy sobie tą odległość kilometrów przez kilka osób. A bieg maratonu, no to jest na tej całości, czyli 42 km i 195 metrów, czyli tyle, ile wynosi maraton pełny. Tutaj też mamy zmierzone, tak będzie wynosiła nasza trasa. Tomasz Białkowski, uczestnik biegu.
Tak szczęśliwie się złożyło, że ta trasa akurat kwalifikuje się na to, żeby mogła być uznana jako maraton. To jest po raz pierwszy i to zaproponowali członkowie domowego kościoła, młodzi, którzy biegają w różnych maratonach i chcieli także móc uczestniczyć.
Ksiądz biegnie?
Staram się też biec. Przyznaję się, że to jest najkrótszy, ostatni etap, gdzie te 2,5 kilometra biegną wszyscy od krzyża upamiętniającego to miejsce porwania księdza Jerzego, teraz do centrum edukacji młodzieżowej, tam gdzie znajduje się też i muzeum przepiękne błogosławionego księdza Jerzego, tam zakończenie. Też zapraszamy tych, którzy biec nie mogą z różnych powodów do tego, żeby nam towarzyszyli chociażby na tych różnych momentach, gdzie następuje zmiana sztafety.
Ja będę startowała w biegu sztafetowym, no jednak 42 kilometry, przebiegłam już raz taki dystans, ale na razie wolałabym poczekać do późniejszego wieku. Anna Blachowska, uczestnik biegu. Pochodzę z takiej rodziny, w której sport jest bardzo ważną rzeczą. Mój tata także biega, niestety nie będzie mógł uczestniczyć w tym biegu z różnych powodów, jednakże mama moja jest jak najbardziej za, będzie mi kibicowała. Chyba nie będzie w stanie jednak przebiec może 10 km, ale ten ostatni odcinek 2,5 km jest w stanie i myślę, że chęci też ma do tego. Mam także brata, on również jest w pewien sposób związany ze sportem. 2,5 km spokojnie da radę przebiec razem. Także można powiedzieć, że to będzie także nasz rodzinny bieg.
To jest tak 4 w sumie etapy po 10 km. Także to też nie jest taki prosty kąsek do przebiegnięcia, ale tym bardziej, że tu jest określone też tempo biegu. Bieg będzie w granicach 5:36 minut na kilometr. Ja myślę, że to będzie troszeczkę jeszcze wolniej, ze względu na to, żeby właśnie wszystkich przytrzymać razem. Maraton tak gdzieś w granicach 4 godziny 15 do 4,5 godziny, także to myślę, że to będzie taki orientacyjny finał nasz.
Nawet jakby spadł śnieg i padał grad, to bieg się odbędzie.
Bieg się odbędzie bez względu na pogodę, bo nawet przy minus 20 można biegać także.
Jako organizatorzy tego biegu zabezpieczamy punkt startowy, czyli biuro zawodów, i tam każdy zawodnik musi przejść pozytywnie weryfikację, bo tylko te osoby, które zostaną zweryfikowane pozytywnie, mogą wystartować w biegu.
Czyli muszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że jestem zdrowa.
Tak, że nie ma przeciwwskazań biegowych.
Wszystkie informacje, one są umieszczone na specjalnej stronie internetowej www.maratonpopieluszki.pl. Tutaj dokładna trasa, też ciekawa rzeczy, modlitwa na trasie, różaniec w ręku biegacza.
To jest taka też piękna inicjatywa, którą wymyślił kolega Tomek, że w czasie biegu można się modlić. I dużo biegaczy, jak ja rozmawiam z biegaczami, mówią, że modlitwa daje im siłę i moc do biegania. Organizujemy specjalnie na trasie te 4 punkty żywieniowe, żeby zawodnicy mogli też jakby nabrać energii, uzupełnić kalorie, uzupełnić płyny.
To jest tak jak na każdych maratonach. Gorzka czekolada, jak będzie jakiś cukier w kostkach, będą banany i będzie oczywiście woda, żeby też sobie tam popić. I to robimy niestety wszystko w biegu. A odnosząc się do tej modlitwy, ja zaczynając swój pierwszy maraton właśnie z Bydgoszczy do Torunia, ksiądz, który jest maratończykiem, dał mi kilka wskazówek. Mówi: na pewno na początku nie wyrywaj się do przodu, biegnij pomału. Dwa, mówi, jak będziesz mówić, czuł, że słabniesz, módl się, a najlepiej za mnie. A trzy, trzymaj się, mówi, tamtych z tyłu, a nie tych z przodu. I faktycznie to jest prawda. I jak biegłem, to ten kryzys właśnie przyszedł na tym momencie w Górsku. Dlatego też ksiądz Jerzy Popiełuszko jest mi tak bardzo bliski, bo wtedy właśnie wzywałem też jego pomocy, abym ten maraton mógł ukończyć. No i dlatego moja modlitwa zaczęła się właśnie też na tych biegach. Ja już się z tego śmieję, że mam krok wyrobiony, tak jak zdrowaś Mariu.
Podkreślamy ten cel, to jest oddanie hołdu błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, przybliżenie także i biegaczom, myślę, tym wszystkim, którzy przyjdą na trasę tego biegu męczeńskiej, ostatniej drogi księdza, jego upamiętnienie. Jakie znaczenie ma to dla was, dla młodych? Ksiądz Jerzy Popiełuszko, to co się wydarzyło i w Bydgoszczy, i na tej trasie, którą będziecie pokonywać.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, myślę, że jest bardzo ważne dla młodzieży, szczególnie dla ludzi w moim wieku, ponieważ pokazuje swoją postawą, jak żyć. Główne jego przesłanie przecież, aby zło dobrem zwyciężać, jest hasłem przewodnim każdego naszego dnia. I ten bieg jest bardzo ważny, ponieważ dzięki temu możemy, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, pozostać żywy w naszej pamięci i jego słowa.
Aniu, przepraszam, że zapytam, ile masz lat?
17.
Czyli liczymy szybko. Urodziłaś się w 1999 roku.
Tak, zgadza się.
To już jest pokolenie, które nie zna, nie pamięta. My jeszcze z autopsji znamy księdza Jerzego Popiełuszkę. A czy ksiądz albo pan słyszeliście homilię księdza Jerzego na żywo?
Ja sobie się na żywo księdza nigdy nie słyszałem, ale kiedy miałem taki trudny moment w moim życiu, w 1986 roku to było, kiedy zginął mój brat rodzony i też zamieszana była w to służba bezpieczeństwa i policja. Wtedy, kiedy miałem ochotę sięgnąć o kamień i rzucić w określonym kierunku oczywiście, wtedy mi zawsze stała przed oczami ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego słowa. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I to mi dało właśnie siłę do przebaczenia tym ludziom, którzy przyczynili się do śmierci mojego brata.
Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona została ofiarowana przez Boga nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd obowiązek upominania się o nią tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczana. Ale wolność to nie tylko dar Boga, ale to również i zadanie dla nas na całe życie. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy.
Wasz maraton rozpoczyna msza święta. Na którą godzinę zapraszamy do kościoła Polskich Braci Męczenników?
W ogóle już odbiór pakietów dla naszych biegaczy to będzie od godziny 7.45 do 8.45, a Eucharystia jest o 9.00. Potem takie złożenie wiązane przy pomniku i o 10.15 ruszamy już na trasę.
To są drużyny, które wiernie od lat biegną z różnych miejscowości, prawda? I nie tylko z okolic, czy z Bydgoszczy, czy z okolic Bydgoszczy, ale też Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, Bytów, Płock. To są takie wierne drużyny, nie zapominając o Żninie, Szubin. Muszę też powiedzieć, że moje rodzeństwo biegało w tych biegach. Dla mnie także ten bieg stał się też taki bliski. 2 lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy też współudział w tworzeniu, młodzież przyprowadziła swoich kolegów, studentów, i którzy pochodzą z Turcji. Biegli oczywiście też etap i ciekawa rozmowa na temat księdza Jerzego, i oni stwierdzili, że szanują tego człowieka za to, co robił, w jaki sposób podchodził. Nie? Czyli widzimy, że rzeczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko bardzo mocno przemawia i często mówi się o młodzieży, o młodych ludziach w taki sposób, że nie mają jakichś celów. To nie jest prawda. Jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, którzy na przykład zadbali o to, żeby w tym roku kilometry nie były tylko oznaczone, który to jest kilometr biegu, ale żeby na tych tablicach były cytaty z przemówień, z homilii księdza Jerzego, bardzo, bardzo przemawiające. Widząc, szczególnie na tym etapie, kiedy biegną wszyscy, rzesze przeważnie młodych ludzi, którzy mają na koszulce wizerunek księdza Jerzego i widać to przejęcie, jest to bardzo budujące i ci biegacze uobecniają te wartości, które były ważne dla księdza Jerzego.
Myślę, że wyjątkowo jeszcze w tym roku będziemy przyjmować też osoby, które przyjdą i będą chciały bardzo pobiec w tym biegu. Muszą mieć na pewno zaświadczenie lekarskie. No i biegacze wiedzą, jak mają być ubrani.
Biegniemy w stronę Górska. W Górsku meta.
W Górsku jest zwyczajem oazowym, piękna agapa. Będzie możliwość zjedzenia posiłku, drożdżówka będzie kawa, herbata. Każdy z zawodników dostanie również też medal, drużyny dostaną puchary. Jest postawionych 6 autokarów, które będą jechały bezpośrednio za biegiem, przed biegiem i z powrotem. Wszyscy zawodnicy, którzy się zdecydują, i kibice wziąć w tym biegu udział, będą z powrotem dostarczeni do parafii Polskich Braci Męczenników. Zakończenie biegu będzie około 15.30 i wtedy będzie już wyjazd w kierunku Bydgoszczy.
To jest pierwszy, jedyny maraton w Polsce, w którym będzie można uczestniczyć właśnie w modlitwie. Co nie znaczy, że my będziemy przez całe 42 km odmawiać modlitwy. Też będzie chwila właśnie na to, żeby w ciszy troszeczkę pobyć samemu z tymi właśnie cytatami, które będą na trasie właśnie tych oznaczonych tabliczkach, żeby nie zatracić tego właśnie ducha. Nie?
A na trasie będzie karetka, będzie policja?
Tak.
Bieg jest zabezpieczony tak jak wszystkie maratony i wszystkie biegi sztafetowe w Londynie, w Paryżu, w Warszawie.
Także
będzie
i
karetka,
i
będzie policja, będzie dodatkowo lekarz, który będzie w autobusie. Także jesteśmy profesjonalnie przygotowani. Nawet zgłosił do nas kardiolog, który będzie społecznie, chce przyjść, badać wszystkich zawodników, którzy będą chcieli przed biegiem na przykład zrobić sobie badanie.
Godzina 9, msza święta w Bydgoszczy, parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, a potem już 24 bieg sztafetowy i maraton szlakiem męczeńskiej drogi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Naszymi gośćmi byli
Marek Piątkowski, Fundacja Światło Życie, koordynator biegu księdza Jerzego Popiełuszki.
Anna Blachowska, uczestnik biegu.
Tomasz Białkowski, uczestnik biegu.
Ksiądz Maciej Tyckuń, moderator diecezjalny ruchu Światło Życie, diecezy bydgoskiej.
Ksiądz Maciej Musiał, wikariusz parafii katedralnej w Bydgoszczy. Jestem koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji bydgoskiej.
Agnieszka Ratajczak ze Złotowa koło Barcina, powiat żniński. Stypendystką jestem od lat 10.
Natalia Lipińska, jestem z Sicienka, z diecezji bydgoskiej. Jestem stypendystką od 8 lat. Ewa Ciołak, pochodzę ze Sławska, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i jestem stypendystką od 7 lat.
Justyna Beczyńska, pochodzę z Złotej obok koła. W fundacji jestem od lat 4.
Ksiądz Jacek Kędzielski, koordynator Dnia Papieskiego w diecezji włocławskiej i przewodniczący Komisji Stypendialnej Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
A także ksiądz Jan Drop, ksiądz Daniel Adamowicz, Sueli Gapsk i Przemysław Barbrich. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl.
Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.